Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Nie wiem, czy w mroźny wieczór, czy nie, natomiast w studiu bardzo gorąco. Zacznę od kobiet, choć może powinienem zacząć od Stanisława Bysztyki, ale zacznę od kobiet. Milena Młynarczyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maria Piwowarczyk.
Dzień dobry.
Anna Węklar.
Dzień dobry.
Również Anna, ale Simsa-Godula.
Witam serdecznie.
No i na końcu ten, od którego zastanawiałem się, czy nie zacząć, Stanisław Bisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Platforma Koalicja Obywatelska. Cztery bardzo młode dziewczyny pan przyprowadził. Dziewczyny, kobiety z klubu sportowego Lady Fitness. Stanisław Bisztyga.
Ja się bardzo cieszę, że kontynuujemy ten cykl pokazywania tego, co jest wartościowe, co dobre, co zasługuje na uwagę. I dzisiaj pani Anna Simsa, która już jest zasłużoną mistrzynią w tym fitnessie kobiecym, przyprowadziła również trzy młode damy. Ja się w ogóle bardzo dziwię i jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy się chcą ruszać, bo fitness to dla mnie, to są wszystkie rzeczy związane z gimnastyką i z akrobacją i z tańcem i trochę mi to trudno sobie wyobrazić, ale jestem już dojrzałym mężczyzną i nie wiem, czy jest wielopokoleniowość, to pani nam powie, czy są też grupy seniorskie, czy tylko dzielna młodzież i jak to jest w ogóle w rodzinach. Czy rodzice akceptują te wasze pasje, czy trzeba się z nimi sprzeczać i kłócić, ale...
Czy kazali?
No, ale bardzo fajnie, że jesteście, bardzo fajnie, że to robicie i muszę powiedzieć, że jako rodowity myślenczan jestem dumny z tego i szczęśliwy, że takie projekcje, że takie osoby w myślenicach są, to teraz się chwalcie.
Anna Simsa-Godula?
Tak, witam i przede wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy za to zaproszenie, za możliwość gdzieś tam szerzenia tych informacji na temat sukcesów naszego klubu i na temat tego, że młodzież i dorośli też mogą ćwiczyć, mogą mieć fajne sukcesy. Wracając do pytania pana, oczywiście są przeróżne kategorie. No my tutaj, jeżeli chodzi też o związki sportowe, o różne federacje, już na poziomie takich poważniejszych zawodów, no to działamy tak naprawdę w kilku dyscyplinach, więc nasz klub tutaj reprezentują zawodniczki, które tańczą, które uprawiają gimnastykę, akrobatykę i fitness gimnastyczny. Natomiast faktycznie jest tak, że w fitnessie, czy też w kulturystyce, bo w takich zawodach też bierzemy udział, są kategorie weteranów, więc jak najbardziej tutaj w różnym wieku osoby mogą ćwiczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie treningowe, to jest to bardzo różnie, bo część dziewczynek akurat, które tutaj mamy obecnie w studio, faktycznie są mocno gdzieś tam wspierane też przez rodziców, czy gdzieś tam, jeżeli chodzi o rodziców, mają, myślę, że takie dobre korzenie sportowe. Natomiast to też nie jest powiedziane tak, że trzeba się wywodzić z takiego środowiska sportowego, żeby osiągać sukcesy, ale myślę, że tutaj już więcej dziewczyny mogą powiedzieć na ten temat.
Trzeba się wywodzić, czy nie, tak jak mówi wasza trenerka, trzeba was zmuszać, czy tylko rodzice was wspierają? Milena Młynarczyk.
No to myślę, że przede wszystkim rodzice nas wspierają, no oni muszą nas często też zawozić na treningi, czy no płacić za nie i tak dalej. No i stroje, wszystko szyć, to też są często koszty, ale myślę, że warto dla osiągnięć i czy chociaż pasji.
Maria Piwowarczyk.
Tak, ja jestem bardzo wspierana przez rodziców. Też jak Milena powiedziała, koszty są nieraz spore, ale jest to zdecydowanie warte przeżyć i osiągnięć. Też jaka radość z tego idzie, jak przyjaźnie i to jest bardzo, bardzo fajne.
Przyjaźnie to najważniejsze w tym wszystkim?
Myślę, że tak. Czy na pewno nie najważniejsze, ale to duży jest plus tych treningów. Bo jednak jak nieraz mamy bardzo dużo treningów w tygodniu i spędzamy ze sobą dużo czasu, to fajnie, gdy mam obok siebie osoby, z którymi ten czas jest jeszcze milszy.
Obok ciebie jest Ania Węklar. To jak to z tą przyjaźnią jest?
Więc my tańczymy razem duet już od 3 lat. I zdążyłyśmy przez ten czas się bardzo zaprzyjaźnić. I
pokłóciłyście się czasami też?
No, czasami tak. Czasami były kłótnie.
No i uważam, że zdecydowanie milej i lepiej schodzić na te treningi, jeżeli ma się z kim trenować.
Trening to przede wszystkim wysiłek, który gdzieś tam pewnie zwieńcza sukces. Co jest dla was tym sukcesem, oprócz tego czysto sportowego, kiedy wygrywacie, jedziecie gdzieś na zawody?
Sukces na pewno jest wtedy, kiedy coś było dla nas bardzo ciężkie do zrobienia, a wreszcie z czasem udało nam się to osiągnąć, dojść do tego i to jest zarówno dotyczy zawodów, jak i elementów różnych tanecznych czy akrobatycznych. No i myślę, że przekłada się to później na osiągnięcia właśnie też w zawodach, no bo te elementy gdzieś tam są w układach czy innych rzeczach.
Piękna definicja sukcesu Mileny Młynarczyk, Maria Piwowarczyk, podobnie czy jednak inaczej?
Myślę, że podobnie, bo nieraz bardzo się cieszę z nowej nabytej umiejętności niż nawet z pierwszego miejsca na zawodach, bo potem tą nową umiejętność mogę wykorzystywać na tych zawodach. Ale ta radość, gdy nauczę się czegoś nowego, nieraz jest nawet większa niż po tam kolejnych pierwszych miejscach.
Ania Węklar, coś doda?
Myślę, że sukces można uznać wtedy, jeżeli sam czujesz z tego satysfakcję i jeżeli uważasz, że to wygląda tak, jak miało wyglądać w twojej głowie i jeżeli osiągniesz cele, które sobie założyłeś.
To teraz wracam do...
Bardzo pięknie. Jeszcze panie
redaktorze... Stanisław dobrze.
A chciałem zapytać, bo jak to jest, czy wy się tym sukcesem dzielicie z rówieśnikami w szkole? Czy oni wam tego zazdroszczą? Czy was podziwiają? Czy na przykład to, co się nauczycie w klubie, to przenosicie też na lekcje WF-u? Czy nie chodzicie na WF?
Albo na przerwę.
Albo na przerwie. Czy można... Ciekaw jestem, jaka reakcja jest waszych kolegów, bo nie wszyscy i koleżanek chodzą. No na pewno trochę podziw, trochę zazdrość, ale myślę, że więcej takiej przyjaznych reakcji jest.
Podziwu.
Tak, zdecydowanie. Ja mam duże wsparcie od przyjaciółek i też mnie wspierają, ale wiadomo jest też tak, że ja z Anią się najlepiej dogaduję pod względem tym gimnastycznym, bo siebie wspieramy wzajemnie podczas zawodów i też mamy takie do siebie duże zrozumienie i nie ma czegoś takiego, że gdy się spotykamy, to przez to, że ja się z kimś spotykam i to nie mogę iść w jakiś dzień, bo mam trening, a z Anią się zawsze spotykam i wtedy, kiedy mamy trening, to razem sobie idziemy na treningi.
Chodzicie razem do szkoły?
Nie.
No, ale to nie przeszkadza, że się to łączy jakoś. A rówieśnicy zadowoleni i panią trener też podziwiają koleżanki i koledzy. A mąż jak do tego podchodzi?
No jeżeli chodzi o męża, to na pewno tutaj takim dużą wyrozumiałością musi się wykazać, natomiast na pewno no ma on też taki charakter i doświadczenia sportowe, ponieważ też jest czterokrotnym mistrzem Australii w taekwondo, w wadze ciężkiej i zostało to do tej pory, że ta droga sportowa towarzyszy mu w życiu, więc no tutaj jest taka duża wyrozumiałość co do wyjazdów, co do poświęconego czasu, więc no myślę, że byłoby pewnie ciężko, gdybyśmy gdzieś tam mieli inne doświadczenia i gdybyśmy nie szli cały czas tą ścieżką sportową.
Czyli sportowa rodzina i to jest bardzo ważne też u was, bo jak rodzice rozumieją albo mają pasje sportowe też, to jest fajne. Ale nie powiedziałyście mi, czy czasem uczycie swoje koleżanki czy kolegów tego, co się w klubie nauczycie, czy to jest niewyuczalne?
No, zdarzały się razy, że coś tam dziewczynom pokazywałam, albo nawet się razem uczyłyśmy, ale też każdy ma inne pasje i na przykład moje przyjaciółki biegają lub uprawiają inny sport, więc to też nie jest tak, że nie wiadomo jak się chwal lub im pokazuje lub uczę się czegoś.
No myślę, że osoby, które nie siedzą do końca w tym sporcie, no to ciężko by im było wykonać dane elementy, czy pod względem gibkości, czy wyskoków i tak dalej.
To by się mogło skończyć nieszczęściem.
Tak.
A zdarzają się w takim razie wypadki, jeżeli można tak jego sformułowanie, nie wypadki, zdarzenia losowe, trudne do przewidzenia?
Znaczy powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o nasz klub, no to staramy się tutaj, żeby i kadra, czy no nawet ja jako trener, no żeby wszystkie te środki bezpieczeństwa były jak najwięcej zachowane i raczej nie pamiętam tutaj w swojej tej karierze trenerskiej, żeby wydarzyło się coś niesamowicie poważnego. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym w ten sposób, że to przygotowanie motoryczne, które my zapewniamy też dzieciakom i jest to gdzieś gdzieś tam poparte doświadczeniami i wiedzą, zabezpieczają tych naszych klubowiczów na tyle, żeby było bezpiecznie. Natomiast zdarza się tak, że faktycznie przychodzą dzieciaki, czy gdzieś tam mamy informacje od rodziców, że częściej wydarzyło się coś na przykład na lekcji WF-u, bądź po prostu w jakimś tam parku, że tak powiem, rozrywki, czy w parku sportowym, czy przy jakiejś takiej samowolnej chęci wykonania czegoś, aniżeli na treningu. Więc raczej w klubie się nie zdarzają takie rzeczy poważne.
To całe szczęście. Nie. Czyli co, dziewczyny, wychodzicie gdzieś z tym wszystkim na zewnątrz i bywa różnie z tego wynika?
No bywają różne sytuacje, wiadomo, że gdzieś tam jak my cały czas siedzimy w tym sporcie, to idąc sobie parkiem też czasem zdarza się, że my chcemy sobie przećwiczyć jakiś element, czy jak nam się nudzi w domu. Często też w domu nie ma tak miejsca, przestrzeni, żeby coś robić, czy uderza się o szafki i tak dalej, no i łatwo gdzieś tam się uszkodzić.
To jeszcze Maria, Anna?
No, kontuzje są częste i to też jest...
Ale poza treningiem?
Zdecydowanie poza. W sensie jak nas coś boli po treningu, to jest normalne, bo to znaczy, że trening był dobry. Ale też na przykład kontuzje, czy to w jakichś parkach rozrywki się zdarzały i było to dosyć bolesne, bo po takiej poważniejszej kontuzji typu złamania ciężko wrócić i z tą samą energią, bo tak naprawdę trzeba się uczyć niektórych rzeczy od nowa.
Ania?
No, ja nie miałam tak za bardzo kontuzji, ale jak już miałam jakieś obrażenia, no to nie było zazwyczaj na treningach. No, tak jak mówiła Marysia, jakieś tam bóle po treningach, no to zawsze są, ale jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze złamania albo skręcenia, to no głównie na WF-ie, jak się samemu w domu ćwiczy.
To, co powiedziała pani trener, czy nie powinniście ćwiczyć, no nie, że na WF-ie, ale na pewno poza treningiem. Zanim przerwę ogłoszę, to Milena Młynarczyk. Będę zaskoczony, bądź nie, bo to zupełnie inne pokolenie. Co zagramy?
Unstoppable, see ya.
Okej, to zaraz zagramy. Wybrała Milena Młynarczyk, a oprócz niej w studio są Maria Piwowarczyk, Anna Węklarz, Anna Simsak-Godula, klub sportowy Ladies Fitness i Stanisław Bisztyga, który te dziewczyny, jeżeli się pani trener nie obrazi, takiego sformułowania użyje, przyprowadził. Wojciech Jakubowski, gramy. Wracamy po przerwie. W studiu są Milena Młynarczyk, Maria Piwowarczyk, Anna Węklarz i Anna Simsak-Godula, klub sportowy Lady Fitness oraz Stanisław Bisztyga, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wracamy do tej rozmowy. Gdzieś w tle takiej działalności, jaką wy dziewczyny uprawiacie, wspomnieliście o roli rodziców, pani trener również, bo wszystko kosztuje. Łatwo jest prowadzić taki klub, pani trener?
Znaczy, na pewno trzeba mieć ogromną pasję. Brać pod uwagę to, że gdzieś tam swój prywatny czas trzeba temu poświęcać. Nie ukrywam, że no tutaj z nami współpracują tacy trenerzy, którzy nie tylko są z Polski i nie tylko gdzieś tam mają jakieś osiągnięcia krajowe, ale są też mistrzami świata, więc to doświadczenie jest ogromne, ale myślę, że są to osoby właśnie przede wszystkim z ogromną pasją i które wiedzą, że przygotowanie na fajnym poziomie dzieci i młodzieży nie jest wytyczone od A do Z. To nie jest taka praca, którą kończymy, zamykamy drzwi klubu i to wszystko. Tylko ja mówię w ten sposób, że czasem nawet te treningi kończymy gdzieś tam o godzinie 22, czy nawet jak ja przygotowywałam niektóre zawodniczki, które były w stanie czasowo wytrzymać, to nawet kiedyś trening skończyłam o 00:30 w nocy, bo wiedziałam, że muszę dać ja też ze swojej strony jak najwięcej. Natomiast nawet jak wracamy do domu, to my cały czas myślimy o tych naszych klubowiczach, którzy mają się na jakimś tam poziomie, czy na zawodach jakiejś rangi pokazać jak najlepiej. Co my ze swojej strony jako trenerzy możemy zrobić jeszcze więcej, bo te dzieciaki czy rodzice też pokładają w nas jakieś nadzieje, czy pokładają w nas zaufanie. No i tak samo jak chcemy, żeby oni nam ufali, to my chcemy ufać drugiej stronie i gdzieś tam też ten swój czas i to, ile energii się poświęca, żeby trenować, żeby osiągać te sukcesy. Więc nie jest to łatwe na pewno i trzeba być wielkim, wielkim pasjonatem.
Więc tu muszę powiedzieć, że ja również podziwiam osoby, które tyle czasu poświęcają, bo jak porównać wysiłek piłkarza, nawet A-klasy czy okręgówki i ewentualne profity do tego, co czy wyższych lig, do tego, co panie muszą włożyć, ile serca, ile wysiłku, żeby coś osiągnąć, jakiś medal czy mistrzostwo, gdzie pewno też są nagrody, ale nie aż tak duże jak w innych sportach, to naprawdę wielki szacunek. Ja myślę, że może ta nasza audycja pomoże też ktoś posłucha, kto się tym zainteresuje i może pomoże w znalezieniu sponsorów, bo na pewno to nie jest łatwe. Ja wiem, że samorząd województwa wspiera, samorząd gminy, pan burmistrz, samorząd powiatu, pan starosta też wspiera. Mamy takie projekty, mecenat Małopolski to bardziej kultura, ale Małopolska na sportowo, czy Małopolski klub, gdzie również zachęcam do złożenia wniosków. Te programy teraz aktualnie, konkursy trwają. Ale to wszystko jest pewnym uzupełnieniem, natomiast no, same opłaty rodziców, same, że tak powiem, koszty, które się z tym wiążą, to jednak no, jest duży wysiłek. Ja naprawdę się cieszę, że są tacy pasjonaci, że są tacy ludzie. Przecież tak naprawdę to państwo, tego się nie da wycenić, czasu, który tam wkładacie, to co pani mówi, że trening do trzeciej. Więc mam nadzieję, że i samorządy, i sponsorzy, którzy są i którzy się pewno pojawią, jeszcze bardziej, mam nadzieję, również dzięki tej audycji pomogą, bo to są akcje, aktywności, projekty, kluby, które naprawdę warto wspierać. Ale niech pani tak też od siebie, jak pani ocenia tą współpracę i czy to jest łatwo teraz do sponsorów, czy trudno?
Powiem w ten sposób, że z mojego doświadczenia wynika tak, że faktycznie jeżeli są jacyś rodzice, którzy mają takie możliwości i którzy widzą, jak mocna jest ta współpraca, czy też więź dzieciaków, ile to daje dzieciom, ile to daje młodzieży, to gdzieś tam pojawiały się takie sytuacje, że bardziej to była kwestia zaangażowania tutaj faktycznie rodziców. Natomiast na pewno też jest tak, że jeżeli moje dziecko zaczyna taką karierę, gdzie jest brane pod uwagę bardziej wyczynowo, to ci rodzice też muszą jednak te środki zabezpieczyć na swoje dziecko, bo faktycznie nie jest to tak jak piłce nożnej, że te środki są i wiele rzeczy jest gdzieś tam refundowanych, bo tak naprawdę są też związki sportowe, gdzie jest jakaś tam pula na wsparcie, czy na przykład wsparcie przelotu na zawody. Ale jeżeli chodzi o takie pakiety zawodnicze, to tak naprawdę zawodnik jest zdany na siebie, plus kwestie przygotowania, kwestie strojów, które tak naprawdę my też się staramy zrobić w taki sposób no, jak najlepszy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo są to ogromne koszty, a jak wiadomo jest to sport niewymierny, więc wszystko, jeżeli chodzi nawet o kwestie wizualne, decyduje, dla sędziego to, tak, ma dużą też rolę, więc staramy się tutaj też jak najbardziej doradzać rodzicom, doradzać dziewczynom, żeby na wszystko wystarczyło, żeby to wyglądało wszystko jak najlepiej. Natomiast tak jak mówię, no raczej rzadkością jest to, żeby gdzieś tam sponsor zewnętrzny się zainteresował. Bardziej jest to kwestia rodziców, którzy widzą...
Przyjaciół, życzliwych ludzi.
Dokładnie, którzy widzą po prostu, jak wielka jest to praca, jak wielka to jest pasja i wtedy takie osoby nas wspomagają.
Ile osób aktualnie ćwiczy tak szerokiej kadry, że tak powiem, jest w klubie i tych, którzy zaczynają i razem z tymi grupami starszymi?
Mhm. Powiem w ten sposób, patrząc na przykład ostatnie Mistrzostwa Europy, gdzie wyjechały właściwie dzieciaki, powiedzmy, że był to taki wiek dzieci plus młodzież, to reprezentowało nas ponad 60 osób. Natomiast na ten moment, jeżeli chodzi o same Myślenice i w ogóle dzieciaki, czy nawet mamy, które ostatnio włączyły się też w treningi, w międzyczasie jak dzieci są na zajęciach, to chcą też gdzieś tam fajnie ten czas spożyć, no to jest to ponad 180 osób. Natomiast myślę, że to, ile gdzieś tam te dzieci zyskują na tej aktywności fizycznej, że jest to pasja, nie są to gdzieś tam kwestie komputera, telefonu, poznania też rówieśników, wyjazdów na różne wydarzenia, pozwoliło na to, że to nie są tylko Myślenice na ten moment, tylko Również jesteśmy teraz w Krakowie z grupą, więc tych osób, tych zainteresowanych jest więcej, bo myślę, że ta dobra opinia gdzieś tam się przeciąga na inne miejscowości, więc działamy.
Czyli jesteście ambasadorami Myślenic. I tak. Pięknie, tak. Że taka młodzież. Powiedzcie o tych sukcesach. Co
właśnie, dziewczyny, bo to na końcu najważniejsze jest to, że te dziewczyny, oprócz tego, że są, o czym powiedziała pani trener Anna Simsa-Godula, że są rodzice, że jest wsparcie, to potem są te zawody. Odbiegając od tej pięknej, uważam, tych pięknych definicji sukcesu, które dziewczyny powiedziały w pierwszej części. Ale jak to jest z tymi zawodami? Czy rzeczywiście to jest jakiś cel, czy to jest tylko dodatek? Milena Młynarczyk.
No to wiadomo, że startujemy w zawodach, no i mamy te osiągnięcia. No w 2022 mi się udało osiągnąć Mistrzostwo Świata oraz Wicemistrzostwo Świata na Mistrzostwach Świata w tańcu w kategorii pompon, no i Artistic Acrobatic. No a w 2023 startowałam w fitnessie gimnastycznym, też w Mistrzostwach Świata i zajęłam 4. finałowe miejsce. No i także zespołowo bierzemy udział, też było, mieliśmy gdzieś tam to Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwa Polski, kategorie też różne, hiking, pompon. I tak dalej.
Coś pięknego. Nie. Maria Piwowarczyk.
No to wydaje mi się, że ten rok był dla mnie wyjątkowo mocny i takie największe, najbardziej moje wymarzone sukcesy udało mi się w tym roku zdobyć. Zdecydowanie były to kilkukrotne mistrzostwa Polski i wicemistrzostwo świata z duetu razem z Anią w kategorii pompon i high kick. Zdecydowanie też solówki w tym roku zaczęłam tańczyć, co było dla mnie dużym osiągnięciem i też udało mi się zdobyć wicemistrzostwo świata z solówki z pomponami, finałowe miejsce w Artistic Acrobatic też z solówki i zespół też udało się parę razy zdobyć Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata z zespołu z pomponami.
Nieprawdopodobne. Ania Węglarz?
A więc tak samo jak Marysia powiedziała, wielokrotne Mistrzostwa Polski z duetu, z solówki drugie Wicemistrzostwo Świata z pomponami. Wielokrotnie też z zespołem udało nam się zająć dobre miejsca Mistrzostwa Polski.
To jeszcze przed wami coś? Nie, czy gdzieś to się zamyka? Nie, bo najciężej, jak się zostanie, tak mi się wydaje, mistrzem świata, tak jak wy dziewczyny, nie, szukać motywacji. Czy jest jeszcze ta motywacja?
Jest, no wiadomo, że na przykład jak startowałam gdzieś tam w tym 2022 w kategoriach tanecznych, no to teraz można spróbować jeszcze w innych, tak jak próbowałam teraz w fitnessie gimnastycznym. No udało mi się 4. miejsce, ale wiadomo, mogę się starać wyżej zawsze. No i myślę, że będę próbować.
4. miejsce mówią sportowcy, że najgorsze, a i tak coś pięknego. Być 4. na świecie w czymkolwiek.
No ja uważam, że jest to właśnie bardzo duże osiągnięcie, pomimo tego, że jednak jest gdzieś tam niedosyt, bo to jest to zaraz to miejsce za podium. Jednak jest to motywacja także, żeby próbować dalej.
Czyli próbujemy o mistrzostwo. Ania, Maria?
Jak dla mnie nowy rok, nowe cele, nowa motywacja, nowe osiągnięcia. Na pewno chcę dalej uprawiać ten sport i przewiduję i mam w planach jechanie na zawody. I nie zostawianie, jakby dalej trenowanie.
Ta motywacja cały czas jest. To nie jest tak, że pojadę na zawody, zajmę miejsce, dajmy na to nawet, że wygram i już czuję się spełniona. Cały czas to jest uczucie, że mogę zatańczyć lepiej, że mogę zrobić więcej. I ta motywacja tak właściwie się nie kończy.
Wyżej, szybciej, dalej. Coś pięknego, panie Stanisławie, jak Pierre de Coubertin.
Nie, no w ogóle to niesamowite jest i trzeba nagłaśniać te sukcesy i mówić o nich, bo gdyby to były inne dyscypliny, to panie by tu przyjechały jakimiś wielkimi samochodami. I czego życzę kiedyś, natomiast no zawsze jest tak, że są jakieś cele, pani trener też ma pewnie swoje. Ja ze swojej strony, co dam radę, to na pewno będę wspierał i pomagał, bo takie rzeczy trzeba nagłaśniać, trzeba o tym mówić i wielki szacunek dla was, dla rodziców, dla pani trener, bo panie powiedziały, młode damy powiedziały już o swoich planach, a pani trener jakie ma postanowienia na nowy rok i plany?
Postanowienia na nowy rok. No, przede wszystkim dopinamy też kalendarz, więc chcemy to jakoś pogodzić.
Chodzi o treningi?
zawody. W ogóle kalendarz zawodów, bo to też jest ciężkie, żeby zdążyć ze wszystkim, żeby wszystko się udało, nawet jeżeli chodzi o dopięcie kwestii od stroju po przejazd, organizację transportu, po bycie na konkretnych zawodach i przygotowanie, bo tak jak Państwo słyszeli, że ta kadra naszych dzieciaków jest dosyć spora i faktycznie jest to takie wyzwanie, żeby i dla nas, i dla nich, i dla sędziów, którzy będą później oglądać te występy dziewcząt, żeby było to satysfakcjonujące. Więc przede wszystkim ja bym sobie życzyła w tym nowym roku dużo takiej energii, dużo wytrwałości, ale też każdemu trenerowi, który jest na takim etapie i tak dużo gdzieś tam chce z siebie dać, żeby był też ten moment na odpoczynek, bo to faktycznie jest trudne i gdzieś tam jak najwięcej z siebie dajemy, żeby te dzieciaki też były przygotowane i to nie jest tak, że praca trenera zaczyna się i kończy na treningu, tylko to jest, że tak powiem, uruchomiony mózg 24 na dobę z przerwą na sen. Tak, tak bym powiedziała. Więc życzę sobie, żeby to wszystko pogodzić, żeby to wytrwać i żeby było to dalej na takim poziomie albo jeszcze lepszym.
Mam nadzieję, że te życzenia wspaniałych dziewczyn, kobiet z klubu sportowego Lady Fitness się spełniły, wypowiedziane i przez Milenę Młynarczyk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Marię Piwowarczyk.
Dziękuję.
Anię Węklar.
Dziękuję.
Panią trener Anię Simsak-Godula.
Dziękuję ślicznie.
No i pan Stanisław na koniec.
Dziękuję bardzo. Powodzenia i spełnienia marzeń.
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Koalicja Platforma Obywatelska. I cóż, łatwo nie będzie na sam koniec. Pani trener, co zagramy?
O, to Anna teraz Sins. Mnie pan zaskoczył, ale może idąc tą myślą, którą miałam przed audycją, taki energiczny kawałek Ricky Martin, ale nie pamiętam tytułu. Muszą mi dziewczyny pomóc.
Który kawałek Rickiego Martina ma zagrać nasze radio na życzenie wasze, pani trener?
Wybrany przez pana redaktora.
Dobra, coś tak. Wybierzemy. Wojciech Jakubowski, Ricky Martin za chwilę i potem wracam do państwa. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Będzie o boleriozie. Jak już informowaliśmy na stronach, między innymi w informacjach Radia Kraków, w 2023 roku potwierdzono w naszym kraju ponad 25 tysięcy przypadków boreliozy i 659 przypadków klasycznego zapalenia mózgu. W 2022 roku było to ponad 17 tysięcy przypadków boreliozy i 446 kleszczowego zapalenia mózgu. Oto z czym związany jest taki wzrost zachorowań na boreliozę, Katarzyna Pelc zapytała profesor Iwonę Paradowską-Stankiewicz, konsultant krajową w dziedzinie epidemiologii.
23 rok to jest dla wielu chorób pierwszy rok, kiedy dane i zachorowania, które podlegają zgłoszeniu, trzeba wręcz nawet odnieść do tych danych sprzed pandemii. Czyli można powiedzieć, że to jest dopiero ten okres, kiedy wyrównuje się ta liczba danych. Wiemy, z czym to jest związane, z jakimi obciążeniami, z lockdownem, ze zmniejszeniem kontaktów, zmniejszeniem częstości chodzenia na spacery, do lasu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dane obecne lepiej jest odnieść do tego okresu przed pandemią, czyli do 2019 roku, ponieważ one lepiej obrazują rzeczywiście tą sytuację epidemiologiczną tej choroby. Okres tych 3 lat pandemicznych jest okresem, kiedy te dane, można powiedzieć, że były nieco zaburzone w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. Jeśli chodzi natomiast o kleszczowe zapalenie mózgu, to tutaj sytuacja wygląda może nieco inaczej. Może wynikać z realizowanego przez Ośrodek Białostocki i tutaj panią profesor Joannę Zajkowską program, który ma na celu zidentyfikowanie patogenu, który wywołuje określone neuroinfekcje, konkretnie zapalenie opon mózgowych i mózgu. Mianowicie większość neuroinfekcji jest zgłaszana do nadzoru w postaci takiej, która nie pozwala na zidentyfikowanie patogenu, który wywołał tą neuroinfekcję. W ramach programu realizowanego właśnie przez Ośrodek Białostocki jednym z elementów było wzmocnienie, poprawa nadzoru nad kleszczowym zapaleniem mózgu, co sprowadzało się do tego, że wszystkie zgłoszone do nadzoru neuroinfekcje, te, które były podejrzane o kleszczowe zapalenie mózgu oczywiście, czyli te, które już na poziomie placówki medycznej lekarze rozstrzygali, była możliwość wysłania materiału biologicznego do laboratorium w Białymstoku i tam określenie, dokonanie właśnie tego, czy przyczyną jest kleszczowe zapalenie mózgu, czy nie.
Pani profesor, a czy wobec tego możemy stwierdzić, ile spośród tych przypadków to świeże zachorowania, a ile ponownie rozpoznane przypadki zakażenia nabytego w latach poprzednich?
Tutaj wygląda sytuacja też, jeśli mogę, to kilka słów komentarza. Otóż wiemy, że taki naturalny przebieg choroby zwanej boreliozą czy chorobą z Lyme jest taki, że u około 50-60% osób po ugryzieniu przez kleszcza zakażonego borelium burgdorferi pojawia się tak zwany rumień wędrujący. To jest trochę więcej niż połowa populacji. No, tej, która oczywiście została ugryziona przez zakażonego kleszcza. Natomiast pozostałe osoby albo tego nie widzą, albo po prostu nie ma tych zmian i choroba mimo to rozwija się i przechodzi w jakąś konkretną postać. I teraz wracając do nadzoru. Oczywiście, że podstawą zgłaszania jest stwierdzenie właśnie tego rumienia wędrującego. To jest zgłoszenie, które jest kwalifikowane jako przypadek potwierdzony. No i teraz co dalej? No, większość osób rozwija inne postaci. Z tego najczęstszą postacią boreliozy w naszym kraju jest postać stawowa. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia tej postaci stawowej, pytanie, czy za parę lat ta postać, rozumiem, że o to chodzi, postać stawowa nie jest ponownie zgłaszana. No więc tutaj uspokoję Państwa, nie. Przypadki, jeśli raz została stwierdzona postać stawowa i przez przypadek by się okazało, że jeszcze ponownie do nadzoru trafiłaby ta sama osoba, to jest weryfikacja, żeby to sprawdzić. Więc my te wszystkie przypadki weryfikujemy i jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że dwukrotnie czy więcej razy ta sama osoba z tą samą postacią choroby będzie zgłoszona. To jest jedna rzecz. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na inny fakt, bo może być taka sytuacja, że osoba, u której wykryto i zgłoszono do nadzoru rumień wędrujący, za parę lat rozwinęła inną postać, powiedzmy tą właśnie choćby stawową.
Tak.
Wówczas ta postać stawowa, oczywiście, że ona musi znaleźć się w nadzorze. No oczywiście jest to skrajny przykład, dlatego że jeżeli u pacjenta jest wykryty rumień wędrujący, no to wiadomo, że on jest leczony. Jeśli prawidłowo jest leczony, to oczywiście nie ma podstaw sądzić, że ta osoba rozwinie w przyszłości postać stawową, ale może się tak zdarzyć, że na przykład kolejny raz zostanie ugryziona przez kleszcza.
No tak.
Natomiast po to jest dokładna ta nasza, dokładna w sensie pozyskiwanych danych, bo to jest baza case-based, czyli my nie rejestrujemy tylko liczby przypadków, ale my mamy wgląd w historię choroby każdego pacjenta. Po to właśnie, żeby sprawdzić prawidłowość rozpoznania i czy nie jest to duplikat lub jakiś inny błąd systemu. Inna kwestia jest jeszcze może tego rodzaju, że nie zawsze, i to jest duży właściwie problem, że o ile w przypadku rumienia my nie musimy potwierdzać badaniami laboratoryjnymi już takiego przypadku i jak powiedziałam wcześniej, on już jest klasyfikowany jako przypadek potwierdzony, o tyle w pozostałych przypadkach, w tym najczęściej właśnie, jeśli chodzi o tą postać stawową, czy jakieś związane z układem krążenia, z sercem, czy jeszcze inne postaci, to wówczas bardzo ważnym elementem jest wykonanie badań laboratoryjnych. I te badania laboratoryjne, o czym już mówimy od wielu, wielu lat, jest ważne to, by schemat badań laboratoryjnych był dwuetapowy. To znaczy powinniśmy wykonać dwa testy, no najlepiej z jednej próby, prawda, podczas tego samego pobrania, czyli najpierw test wysokoczuły, a następnie test wysokiej swoistości, który nam potwierdzi wynik, że jest to borelioza. I właściwie głównie tutaj apelujemy do wszystkich lekarzy, którzy diagnozują w kierunku boreliozy, żeby właśnie taki schemat badań był stosowany, bo on pozwala nam na jednoznaczne rozpoznanie i w związku z tym dobre, właściwe leczenie.
Warto przypomnieć, że istnieje szczepionka, która chroni przed kleszczowym zapaleniem mózgu, a nad szczepionką przeciw boreliozie trwają badania. Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz, konsultant krajową w dziedzinie epidemiologii, rozmawiała Katarzyna Pelc. I ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Bardzo dziękuję za czas spędzony z Radiem Kraków. Do usłyszenia. Wojciech Jakubowski. Dziękuję.